Bardzo serdecznie witam naszych gości, dwóch mężczyzn, Łukaszów, którzy przybywają do nas z Czenakolo, z Krzyżowic i chcą się podzielić swoim doświadczeniem. Zamiast konferencji, a myślę, że to też ma jakąś formę conferro, wspólnego przekazywania, wspólnego zrozumienia tajemnicy treści piątego przykazania, chciałbym prosić Łukasza z Polski, bo drugi Łukasz jest ze Słowacji, żeby właśnie podzielił się tym, co nosi w sercu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja nazywam się Łukasz, mam 23 lata. Od kilku lat jestem we wspólnocie Czenakolo. Na początku pokrótce wam opowiem o naszej wspólnocie. Wspólnota powstała 28 lat temu we Włoszech z inicjatywy siostry Elwiry Petrozzi, która w swoim sercu miała pragnienie, żeby pomagać młodym ludziom, którzy byli w życiu zagubieni, w których oczach widziała smutek. I tak to się zaczęło. Ona na ulicach Torynu widziała ludzi młodych, którzy nie rozumiała jeszcze tego, że oni mają problem z uzależnieniami. Widziała po prostu, że są smutni i chciała im w jakiś sposób pomóc. Często ich przygarniała tam do swojego zgromadzenia, tam im dawała jeść, przenocowali tam czasem u niej, ale jej siostra przełożona nie pozwalała na otworzenie domu dla nich. Przez 8 lat ona prosiła, wychodziła z taką inicjatywą, ale cały czas spotykała się z odmową, dlatego że była już osobą trochę starszą, nie miała żadnego wykształcenia, bo skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej. No i nie miała też żadnych funduszów, żadnych środków na to, żeby otworzyć taki dom. Ale po 8 latach jej siostra przełożona pozwoliła. Ona otrzymała taki zrujnowany dom od gminy Saluzzo, to niedaleko Torynu. I tam zaczęli przychodzić chłopaki. Myślała, że to jej takie przyziemne marzenie to jest to, żeby otworzyć dom, żeby ci chłopaki mieli gdzie się gromadzić. Ale po krótkim czasie zrozumiała, że potrzebne jest coś więcej, że to jej przyziemne marzenie musi być dopełnione przez coś więcej. I tak zrozumiała, że chłopaki potrzebują modlitwy. Oni sami o to poprosili, widząc, że siostry zakonne się modlą, zainteresowało ich to. I zaczęli razem z siostrami modlić się o poranku i wieczorem. W ciągu dnia pracowali. Tak dom stanął na nogi. Chłopaki też decydowali się zostać w domu. I siostra Elwira im mówiła, żeby sobie poszli, że już byli te 3 lata, tak jak ona im mówiła, ale oni za wszelką cenę chcieli zostać. I tak chłopaków było coraz więcej. I dom był już pełen. Później przyszła propozycja otwarcia drugiego domu. I to był taki moment trudny, dlatego że siostra przełożona powiedziała siostrze Elwirze, że ona musi wybrać. Albo ona zostaje w zgromadzeniu, będzie posłuszna, albo idzie na ulicę z tymi chłopakami. I tak matka Elwira zdecydowała się, by zostać między narkomanami. Wtedy ona straciła habit i to było też dla niej upokorzeniem. Wtedy też wiele wycierpiała, dlatego że jej zaczęły się media dogryzać. W dziennikach pisano o niej, że kim ona może być. Nawet mówiono o niej, że jest prostytutką. I tak to trwało kilka lat, ale po kilku latach z roku na rok otwierały się nowe domy we Włoszech. Takim momentem przełomowym było otwarcie domu w Medjugorje. Tam jest sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Są objawienia. I doprowadziło to do tego, że też przyjeżdżało tam wiele pielgrzymek z całego świata, wielu księży. I odwiedzając też dom wspólnoty Czenakolo, wielu ludzi zapragnęło, aby też w ich krajach były takie domy. I dlatego też i u nas w Polsce są teraz 3 domy wspólnoty Czenakolo. Już w tym roku obchodziliśmy 10-lecie. Jeden dom jest pod Koszalinem, jeden dom jest w Tarnowie i jeden pod Jastrzębiu Zdroju w Krzyżowicach. No i to, co chcę powiedzieć o wspólnocie, jak to wygląda. Na pewno wstępując do wspólnoty, człowiek bardzo wiele musi się wyrzec. Pierwsza rzecz to jest cała ta mentalność chłopaka, który często boryka się z różnymi uzależnieniami, bo najczęściej chłopaki wstępują do wspólnoty, mają problem z narkotykami, ale do wspólnoty też przychodzą mi ludzie, którzy są zagubieni w życiu, którzy szukają szczęścia, szukają jakiegoś głębszego celu w życiu. I taką podstawową rzeczą we wspólnocie są to w zasadzie trzy podstawowe rzeczy. Pierwszą jest modlitwa, drugą jest przyjaźń oparta na prawdzie i trzecią jest praca. To są te trzy rzeczy, które uleczają zranione dusze ludzi. Plan naszego dnia wygląda w ten sposób, że codziennie o 5 rano wstajemy, jest godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Też zapomniałem dodać, że każdy dom naszej wspólnoty, a teraz jest ich 60 na całym świecie, ma kaplicę, w której jest obecny Najświętszy Sakrament. I to też jest tak, że no, prawo kościelne nie zezwala na to do końca i jest to na prawie diecezjalnym, także z dobroci biskupa danej diecezji my możemy w domu mieć Najświętszy Sakrament Jezusa Eucharystycznego obecnego. To jest wielkim darem dla nas. Tak też każdego dnia odmawiamy wszystkie trzy części różańca. Różaniec radosny, bolesny i chwalebny w ciągu dnia. Dzień pracy zaczynamy około godziny 8:00 i później jest czas na obiad o godzinie 12:00. Czasu wolnego jest niewiele, pół godziny po obiedzie, pół godziny po kolacji, ale ten czas też staramy się wykorzystać w sposób właściwy. To jest każdy z nas powinien być umówiony z kimś na rozmowę. Zawsze rozmawiamy w parach w czasie wolnym, nikt nie jest nigdy sam. Tak samo pracę wykonujemy w parach. W czasie wolnym też bierzemy własne ubrania ręcznie, dlatego że żeby móc docenić też to, co w przeszłości robiły dla nas nasze mamy. Dlatego też wiele, wiele rzeczy się wyrzekamy i jest niejednokrotnie ciężko. Tak samo żyjemy z opatrzności Bożej. To jest jedna rzecz wspaniała, dlatego że nigdy nam niczego nie brakuje, a nigdy nie zakupujemy żywności, odzieży. To jest coś wspaniałego. Też nie siedzimy bezczynnie. Nie jest tak, że teraz siedzimy i czekamy, aż ludzie nam coś przyniosą. Ale też no, wykonujemy prace takie, jak się wykonuje wokół gospodarstwa. Nie jest to też bardzo wiele. Jakoś bez pomocy po prostu drugich ludzi nie potrafilibyśmy przetrwać. Ale co możemy, to staramy się robić sami. Też prace murarskie wokół domu. Sami pieczemy chleb. Mamy zwierzęta, krowy. Sami doimy. Mamy z tego mleko, robimy sery. Tak wspólnota staje się dla nas szkołą życia. Coś, co się pojawiło wspaniałego, to już od 15 lat nasza wspólnota jest na misjach. Pierwszy dom otwarty został w Brazylii. Teraz jest około 5-6 domów w Ameryce Południowej, gdzie też chłopaki z naszej wspólnoty, kiedy już po przejściu takiej wstępnej szkoły życia tutaj w Europie, jeśli wyrażają taką chęć, mogą dostać się na misję i tam pomagają dzieciom z ulicy. Wyciągają dzieci z ulicy, przychodzą z nimi do domów i tam je powolutku edukują, uczą takiego życia w modlitwie, w szacunku do bliźnich. I to jest też rzeczą wspaniałą, dlatego że tak jak my sami kiedyś byliśmy w bagnie, tak teraz możemy z bagna wyciągać drugich ludzi. I też nasze domy w Polsce są otwarte dla ludzi młodych, którzy mają problemy, którzy szukają pomocy. Nie wiem, to może tak pokrótku, co się tyczy naszej wspólnoty, ja wam opowiem jeszcze o swoim życiu. Ja pochodzę z porządnej rodziny, dlatego że moi rodzice no, też byli lekarzami i od samych początków starali się też wychowywać mnie i brata na fundamencie wiary. Każdego dnia, na koniec każdego dnia wieczorem była zawsze odmawiana dziesiątka różańca przed krzyżem i też przy każdych nabożeństwach, przy świętach uczestniczyliśmy we mszy świętej. Ale wszystko to ja osobiście to tak przeżywałem, no po prostu jako taki nawyk po prostu. Robiło się to zawsze, nie było mowy, żeby czegoś takiego nie robić. Tak wyglądało moje życie religijne, jak byłem dzieckiem. Robiłem z przyzwyczajenia. Później takie pozostałe rzeczy, to jak relacje w rodzinie. No, trochę brakowało mi obecności rodziców, dlatego że byli pochłonięci pracą. Byli bardzo zabiegani. Przez to też ja przywykłem do towarzystwa kolegów na ulicy. I dopóki byłem w szkole podstawowej, to wyglądało to tak niewinnie. No, wychodziłem na ulicę, żeby pobawić się w chowanego, pobawić się w piaskownicy z kolegami. Ale też przez to zacząłem zaniedbywać pierwsze takie małe obowiązki w domu. Pracę, odrabianie zadań domowych, nauka. Zostawiałem to zawsze na boku, kiedy widziałem kolegów. I to był już taki pierwszy krok w zło. Też było pod dostatkiem pieniędzy w domu. Rodzice ich na początku nie ukrywali, także zacząłem zabierać pieniądze z domu, kupować za to różne słodycze, żeby się też przypodobać i kolegom. I to było coś, przy czym ja czułem się dowartościowany, że mogłem zaimponować drugim. Że ja mam pieniądze, że mogę coś drugim ofiarować. No i tak wszystko było w miarę niewinnie do momentu, kiedy zmieniłem szkołę. Przeszedłem ze szkoły podstawowej do gimnazjum. Było nowe otoczenie, to było już centrum miasta. Z wioski przeniosłem się do miasta, tam uczyłem się, poznałem nowych ludzi, młodzież, która już zaczęła się buntować. Uciekali z lekcji, palili papierosy na przerwach. I mnie to zaczęło kręcić. Budził się we mnie taki dreszczyk, że robię coś, czego nie można. I robię to z drugimi i dobrze się bawię. I tak bardzo szybko zaczęły się pierwsze używki, alkohol i marihuana. I zacząłem się bardzo szybko staczać. W domu też był gabinet lekarski, także miałem różne środki psychotropowe pod ręką. I zacząłem się tym wszystkim wyniszczać. I relacje w rodzinie cały czas się tylko pogarszały. Miałem coraz mniej szacunku do rodziny. Cały czas kombinowałem tylko, jak zdobyć pieniądze, co jeszcze mogę ukraść. No, życie było naprawdę nieciekawe. Rodzina przeżywała tragedię, można powiedzieć. Ojciec wiązał wielkie plany ze mną i z bratem. Myśmy się cały czas staczali. No i przysporzaliśmy wiele smutku rodzinie. To też częściowo doprowadziło do tego, że kiedy byłem w liceum, też poszedłem do liceum z złym świadectwem. Ale kiedy byłem w drugiej klasie liceum, mój ojciec zachorował na raka. Był to nowotwór złośliwy i było 4-5 miesięcy, kiedy był obłożnie chory, kiedy cierpiał i umierał. I ja też tego byłem świadomy, widziałem, co się dzieje i rozumiałem, że niedługo mój tata odejdzie z tego świata. I we mnie zaczął głos sumienia się odzywać. I czułem w sercu taką chęć przyjścia do taty, powiedzieć jemu: tato, kocham cię. Nigdy nie mogłem się przezwyciężyć. Zawsze była jakaś bariera między nami. I nawet w tym momencie, kiedy już byłem świadomy, że to są ostatnie chwile, że to jest ten moment, kiedy mogę się przezwyciężyć, nie udało mi się. Tak się stało, że też mój ojciec zmarł w wieku, w zasadzie w dzień moich 18 urodzin. To był taki też moment symboliczny w zasadzie, bo też moment wchodzenia w życie dorosłe. Ale to też pobudziło trochę jeszcze bardziej we mnie sumienie, ale z drugiej strony cały czas byłem związany ze złem, z uzależnieniami i było mi strasznie trudno po prostu walczyć z tym. Gdzieś w środku czułem, że sam sobie nie poradzę, ale na zewnątrz nie potrafiłem tego okazywać. Nie chciałem okazywać moich słabości, że nie chciałem prosić o pomoc, że potrzebuję tej pomocy. Tak też mama, widząc, że zacząłem się coś trudzić, zaczęła opłacać mi korepetycje, żebym się przygotował dobrze do matury. Ja po krótkim czasie te pieniądze zacząłem przeznaczać na spłacanie długów, na zakup używek. I na nowo zacząłem się staczać. Nie wiem, jakimś cudem udało mi się zdać maturę. Krótko potem też wziąłem wszystkie pieniądze, jakie mi zostały z oszczędności, z renty uczniowskiej po śmierci ojca. Wszystko to w kilka tygodni, 2-3 tygodnie i wszystko to roztrwoniłem. Wtedy byłem poza domem przez tych kilkanaście dni. A kiedy wróciłem do domu, to się poczułem jak taki syn marnotrawny. I też czułem, że będzie taka sytuacja, że mama mi teraz drzwi nie otworzy, że już będę musiał sobie radzić sam. Już skończyłem liceum, teraz żebym działał na własną rękę. Było inaczej, mama otworzyła mi drzwi. W domu byli goście, wybierali się na pielgrzymkę do Medjugorje. Wybrałem się razem z nimi. Zrobiłem to tak spontanicznie, dlatego że ja często w życiu takie decyzje podejmowałem spontanicznie. Zapomniałem o tym, żeby złożyć dokumenty na uczelnię, żeby pójść na studia. Jakkolwiek by nie było, to też przy tej spontaniczności to i dobrą decyzję podjąłem, bo uwolniłem się od tych projektów, że jeszcze w życiu mogę coś zdziałać, że pójdę do szkoły wyższej, że założę rodzinę i wszystko będzie dobrze. Uwolniłem się od tego wszystkiego i będąc w Medjugorje wysłuchałem świadectw chłopaków ze wspólnoty, przystąpiłem do generalnej spowiedzi i wtedy stanąłem w prawdzie po raz pierwszy od długiego czasu. Potrafiłem sobie powiedzieć, że ja sam nie dam rady i zacząłem prosić o pomoc. Poprosiłem chłopaków, żeby mnie przyjęli do wspólnoty Chenacolo. Oni powiedzieli, że muszę wrócić do Polski. Tak trwały moje przygotowania przez całe wakacje. Z nastaniem roku szkolnego wstąpiłem do wspólnoty Chenacolo. I też wstępowałem, myślałem o przejściu 7-8 miesięcy, by stanąć na nogi i później wrócić do normalnego życia. Ale we wspólnocie bardzo szybko odkryłem, że to nie wystarczy, że rany, które noszę na duszy, są bardzo głębokie i że taki krótki czas nie pozwala na to, żeby to wszystko wyleczyć. Ale powolutku, przy adoracji Najświętszego Sakramentu, poprzez modlitwę, poprzez życie w prawdzie z braćmi, zacząłem poznawać samego siebie, zacząłem rozumieć, jak bardzo potrzebuję życia wspólnotowego i jak bardzo potrzebuję wsparcia drugich. To doprowadziło do tego, że zrozumiałem, że muszę zostać we wspólnocie, żeby trwać dalej, żeby się umacniać. I zaczęła się we mnie budzić coraz większa radość. Coraz mocniej zacząłem przeżywać momenty modlitwy i coraz bardziej jestem wdzięczny Bogu za to wszystko, co działa w moim życiu. Jest tak wiele momentów w życiu wspólnotowym, kiedy doświadczam tego, jak modlitwa jest naprawdę mocna, jak Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie mnie zmienia i jak mówi do mnie poprzez Pismo Święte. To wszystko, co ja przeżywam w ostatnim czasie, sprawia, że rodzi się we mnie coraz większa chęć, żeby być we wspólnocie, żeby trwać. Pragnę pójść na misję, pomagać innym ludziom, którzy znajdują się w problemach. I za to wszystko jestem wdzięczny Panu. Chwała Panu. Dobry wieczór wszystkim.
Mi chiamo Luca, ho 25 anni.
Nazywam się Łukasz i mam 25 lat.
Sono due anni e mezzo in comunità.
2,5 roku jestem we wspólnocie.
Vengo dalla Slovacchia.
Pochodzę ze Słowacji.
Così volevo raccontarvi un po' la mia storia della mia vita.
Trochę chciałbym opowiedzieć o historii mojego życia.
Così penso che la mia vita ha iniziato a andare storto già quando ero giovane.
I myślę, że moje życie zaczęło już iść krzywo, kiedy byłem młody, kiedy miałem kilkanaście lat.
Avevo dei genitori molto buoni.
Miałem bardzo dobrych rodziców.
Mi volevano tanto bene.
Per Peter.
Mi volevano tanto bene.
I chcieli dla mnie jak najlepiej.
E così sempre mi, alla fine sempre mi donavano tutto quello che volevo, no?
I zawsze darowali mi wszystko to, czego chciałem.
Ho iniziato a vivere, diciamo, per le cose materiali.
I zacząłem żyć dla rzeczy materialnych.
Così anche penso anche dalla mia parte avevo un rapporto sbagliato con i miei genitori.
I tak myślę, że też z mojej strony moja relacja z rodzicami była niewłaściwa.
Così anche quando avevo 15 anni più o meno.
Był tak mniej więcej, gdy miałem 15 lat.
Ho iniziato a cercare anche amici più grandi di me.
Zacząłem szukać przyjaciół większych ode mnie.
Avevo delle cose materiali, avevo dei soldi, allora non c'era problema avere i amici più grandi, no?
I tak miałem pieniądze, miałem to wszystko i ten moim problem było to, żeby mieć tych większych przyjaciół.
Però in fondo sempre perdevo questo rapporto con i miei genitori.
Ale w głębi zawsze traciłem tą relację z rodzicami.
Così mi nascondevo davanti a me stesso.
Tak ukrywałem się przed sobą samym.
E sempre volevo di più.
Zawsze chciałem więcej.
Allora ho iniziato a cadere nella droga.
Zacząłem upadać tak w narkotyki.
All'inizio nelle droghe non, diciamo, non pesanti, nella marijuana.
Na początku w narkotyki, można powiedzieć, nie takie ciężkie jak marihuana.
Poi mi sentivo bene, no? Pensavo che sto bene, ho amici più grandi, sto vado avanti così.
I myślałem, że wtedy, że wszystko jest dobrze, że ja stoję dobrze, że czuję się dobrze i mam tych większych przyjaciół.
Però poi con la tristezza che portavo dentro di me.
Ale później ze smutkiem, który w sobie nosiłem.
Ho iniziato a cadere sempre di più.
Zacząłem upadać coraz bardziej.
Nelle droghe pesanti.
W ciężkie narkotyki.
Però sempre nascondevo davanti a mia famiglia, no?
Ale zawsze ukrywałem się przed moją rodziną.
Loro sempre pensavano che sto bene.
Oni zawsze myśleli, że ja stoję dobrze.
Così sono arrivato a 18 anni.
Tak doszedłem do 18 lat.
I miei genitori hanno detto basta, hai 18 anni, vai a lavorare, inizi a vivere da solo.
I tak rodzice mi powiedzieli, wystarczy, masz 18 lat, zacznij pracować, zacznij żyć samemu.
Mi hanno aiutato a trovare lavoro, ho finito la scuola.
Pomogli mi znaleźć pracę, a ja skończyłem szkołę.
Così diciamo ho iniziato a vivere.
Tak można powiedzieć, zacząłem żyć.
Però quando mi drogavo, mai non avevo abbastanza soldi.
Ale kiedy brałem narkotyki, nie miałem wystarczająco pieniędzy.
Così ho iniziato a dire bugie.
Zacząłem żyć w kłamstwie.
Prestavo i soldi dai miei genitori, sempre dicevo che torno.
I pożyczałem pieniądze od moich rodziców i zawsze mówiłem, że wrócę.
Ho iniziato a dire bugie sul lavoro.
Zacząłem okłamywać w pracy.
Ho iniziato a rubare.
Zacząłem kraść.
Avevo la ragazza.
Miałem dziewczynę.
Dopo tre anni la ho perso.
Po trzech latach ją straciłem.
Avevo la macchina.
Miałem samochód.
Ho fatto incidente.
Miałem wypadek.
E non sapevo cosa fare di più. Non sapevo cosa fare più.
I nie wiedziałem co więcej robić.
Miei genitori hanno saputo che prendo la droga.
Moi rodzice dowiedzieli się, że biorę narkotyki.
Mia madre era triste, piangeva.
Moja mama była smutna i płakała.
Sempre, però quando la vedevo che piangeva, sempre mi toccava solo un attimo questa cosa per 5 minuti.
Ale kiedy tak płakała, mnie ta rzecz dotykała tylko na chwilę, na 5 minut, kiedy ją widziałem.
Sempre scappavo nella droga, no? Diciamo, come dire, nascondere, no? Nascondere davanti a me stesso sempre, no?
I zawsze uciekałem w narkotyki, żeby ukryć się przed sobą samym.
E così, c'era un giorno quando mia madre ha detto basta, non ti vogliamo più in casa.
Przyszedł dzień, kiedy mama powiedziała wystarczy, nie chcemy cię już w domu.
Oppure vai in comunità, oppure vai fuori, vai dove vuoi.
Albo idziesz do wspólnoty, albo idź sobie gdzieś na zewnątrz, gdzie ty chcesz.
Io scelto vado vivere da solo.
A ja wybrałem to, by żyć samemu.
Così sono andato in Repubblica Ceca, Praga.
Pojechałem tak do Czech, do Pragi.
Lì giravo, rubavo, dormivo alla stazione.
I tak kręciłem się, kradłem na stacji. Żyłem na stacji.
Ero da solo.
Byłem sam.
Io vi dico proprio erano i momenti quando non ce la facevo più, proprio erano momenti quando volevo morire.
I mówię wam, że były takie momenty, że już nie dawałem rady, że chciałem umrzeć.
E proprio penso in questo momento mi stava vicino Dio, no?
I w tych momentach przy mnie był blisko Bóg.
Ho capito che sto sbagliando.
Zrozumiałem, że błądzę.
Allora ho chiamato i miei genitori, ho detto che ho bisogno aiuto.
I tak wyzwałem moich rodziców, powiedziałem, że potrzebuję pomocy.
Così mi sono preparato quasi tre mesi per entrare nella comunità.
Tak około trzech miesięcy się przygotowałem, żeby wstąpić do wspólnoty.
Però sempre era dentro di me questo male, pensavo che i miei genitori mi volevano mandare in una psichiatria o qualcosa così.
Ale zawsze atakowało też mnie to zło, które mi tak podsuwało, że to rodzice chcą mnie wysłać gdzieś do jakiegoś psychiatryka.
Perché non conoscevo la nostra comunità.
Bo nie poznawałem wystarczająco wspólnoty.
Così sono entrato.
Tak też wstąpiłem.
E prima cosa che ho visto che i ragazzi erano in cappella.
Pierwsza rzecz, którą zauważyłem, która mnie dotknęła, jak chłopaki byli w kaplicy.
Erano sul ginocchi.
I byli na kolanach.
Io non capivo cosa si sta succedendo perché ultimamente non pregavo 10 anni, diciamo.
Ja nie rozumiałem tego, co się dzieje, dlatego że ja przez ostatni okres to 10 lat się nie modliłem.
Loro uscivano della cappella, sorridevano.
Oni wychodzili z kaplicy, uśmiechali się.
erano contenti.
Byli zadowoleni.
Lavoravano.
Pracowali.
Si dicevano la verità.
I mówili sobie prawdę.
Ma io proprio mi faceva pensare questa cosa.
I ta rzecz też mi dała do myślenia.
Così anche mi hanno dato un ragazzo, noi diciamo angelo custode, no?
I oni też dali mi chłopaka, którego nazywamy aniołem stróżem.
Lui mi stava vicino primo mese.
Przez pierwszy miesiąc on był przy mnie.
Dopo tanti anni ho iniziato a sentire che mi vuole qualcuno veramente bene.
I po wielu latach odczułem, że ktoś naprawdę życzy mi dobrze.
Che mi vuole bene così come sono.
Że życzy mi dobrze takiemu, jakim jestem.
E così anche altra cosa che mi faceva pensare in comunità.
Też inna rzecz, która dawała mi do pomyślenia we wspólnocie.
Quando vedevo che veniva la gente, no?
Kiedy widziałem, jak przychodzili ludzie.
E portavano cibo, no? Quello che avevamo bisogno.
Przynosili dla nas jedzenie.
E non sapevo perché.
A nie wiedziałem dlaczego.
Poi dopo un po' di tempo ho capito che nella nostra comunità noi preghiamo per le cose.
A później zrozumiałem, że we wspólnocie my się modlimy o rzeczy.
Mai non chiediamo.
Nigdy o nie nie prosimy.
Per esempio, quando non abbiamo lo zucchero.
Na przykład, gdy nie mamy cukru.
Beviamo il caffè senza.
To pijemy wtedy kawę bez cukru.
E preghiamo.
Modlimy się.
Se non abbiamo altre cose, preghiamo.
Jeśli innych rzeczy nie mamy, też się modlimy.
Viviamo una vita semplice.
I żyjemy prostym życiem.
Prima avevo le cose materiali, non apprezzavo niente.
Wcześniej miałem rzeczy materialne, a niczego nie ceniłem.
Oggi nella comunità ho imparato che quando esco della camera devo spegnere la luce.
A teraz, kiedy jestem we wspólnocie, to wiem, że kiedy wychodzę z pokoju, to muszę zgasić światło.
Perché so che c'è qualcuno che mi vuole bene e paga questa luce.
Bo wiem, że jest ktoś, kto życzy mi dobrze i kto płaci za to światło.
E così sto apprezzando le cose.
I tak doceniam rzeczy.
E poi anche altra cosa. Prima mia madre piangeva perché era triste.
I tak inna rzecz, to też jak moja mama wcześniej płakała, dlatego że była smutna.
Mai non parlavo profondo con mio padre.
Nigdy nie rozmawiałem głęboko z moim ojcem.
Oggi, dopo due anni e mezzo.
Dziś po 2,5 roku.
Mia madre piange.
Moja mama płacze.
Però adesso piange perché sono le lacrime della gioia.
Ale ona teraz płacze dlatego, że to są łzy radości.
Ero dopo due anni ero a casa.
Po 2 latach byłem w domu.
Stavo una settimana sempre con mio padre.
Przez tydzień byłem cały czas z ojcem.
Abbiamo avuto dei dialoghi che non abbiamo avuto tutta la nostra vita.
Mieliśmy między sobą takie rozmowy, których nie mieliśmy przez całe życie.
Tutto questo ho capito che è una opera del Signore, no?
I zrozumiałem, że to wszystko to jest dzieło Pana.
Loro sono fuori, vivono come prima.
Oni są na zewnątrz, żyją tak jak wcześniej.
E pregano per me.
Oni się modlą za mnie.
Io sono nella comunità e prego per loro.
Ja jestem we wspólnocie i modlę się za nich.
Prima non potevo guardare nessuno, a nessuno nei occhi.
Wcześniej nikomu nie mogłem popatrzeć w oczy.
Oggi sto qua davanti a voi.
A dziś stoję przed wami.
E non ho paura dire voglio vivere.
I ja nie mam strachu, nie boję się, by powiedzieć, a?
No, voglio vivere.
A, że chcę żyć.
Non ho paura dire ero un tossico.
Nie boję się, by powiedzieć, że byłem narkomanem.
Perché voglio vivere la verità.
Dlatego, że chcę żyć w prawdzie.
Non voglio nascondere più niente.
Niczego już nie chcę ukrywać.
E così penso che questo volevo raccontarvi un po'. Ringrazio perché mi avete ascoltato.
I to tak wam trochę chciałem powiedzieć. Dziękuję, żeście mnie wysłuchali.
Grazie.
Łukasz ze Słowacji powiedział, że jego mama ma teraz w oczach łzy i są to łzy radości. A Łukasz z Polski opowiedział nam o swoim ojcu, który jest już tam i też ma łzy w oczach, łzy szczęścia. Łukaszu, ja te łzy widziałem. Byłem u twojego ojca miesiąc przed śmiercią. klęczał i modlił się i miał łzy w oczach. I powiedział: księże, niech się ksiądz modli za moją rodzinę. Nie wiedziałem, że to ty. Ale jak zacząłeś mówić o ojcu, to sobie to przypomniałem. Klęczał na łóżku i się modlił. I był taki radosny, że mnie zaskoczył. I zostałem dłużej w jego pokoju. Długo żeśmy rozmawiali. Jakie przedziwne ścieżki Pan Bóg nieraz nam wytycza. Przedziwne spotkania. Ale łzy w oczach matki i łzy w oczach ojca świadczą, że życie jest piękne i warto je pięknie przeżyć.